Panie Boże, tak proszę Cię, abyś błogosławił teraz głoszenie Słowa. Panie, Twoje Słowo ma niezwykłą wartość i Twoje Słowo jest wielkim skarbem. Wielkim skarbem jest dla człowieka, jest wielkim skarbem dla Kościoła. I Panie, Twoje Słowo także i dzisiaj ma moc pracować w naszych sercach. I proszę Cię, aby połączone zostało z wiarą tych, którzy słuchają. Modlę się, Panie, aby nasze myśli nie uciekały dzisiaj do naszych problemów, do naszych spraw, ale nasze myśli mogły się skoncentrować, skupić na Twoim Słowie. Daj nam też taką zdolność poprzez poruszenie wewnątrz, abyśmy skupiali nasze myśli na Tobie i na Twoim Słowie. Panie, proszę Cię, abyśmy zostali ubogaceni tym, co Ty masz dla nas dzisiaj. Amen. Kolejne kazanie z listów Piotra. Tym razem z drugiego listu Piotra, z rozdziału pierwszego, będę czytał wersety od 3 do 11. Drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy, wersety od 3 do 11. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczany z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałbym zadać takie pytanie na początek. Czy apostoł Piotr rozumiał istotę Ewangelii, a istotą Ewangelii jest zbawienie, usprawiedliwienie na podstawie wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy myślicie, że Piotr dobrze rozumiał istotę Ewangelii? Co za pytanie, tak? W ogóle. Ale czasami mam takie wrażenie, odczucie, że niektórzy myślą, że Piotr nie do końca rozumiał Ewangelię. To tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że my lepiej rozumiemy Ewangelię niż on. Piotr, apostoł, uczeń Pana Jezusa, doskonale i w pełni rozumiał istotę Ewangelii. Może przypomnę wam takie zdarzenie. Gdy odbywał się sobór apostolski w Jerozolimie, zgromadzili się apostołowie i starsi, sprawa dotyczyła zagadnienia, czy nawracający się poganin, czy nawracający się ludzie, którzy nie są Żydami, kiedy wchodzą do kościoła, czy powinni się obrzezać i przez to przyjąć judaizm, czy nie. I tam rozważano tą sprawę, wypowiadali się różni ludzie i między innymi wypowiedział się na tym spotkaniu, na tym zgromadzeniu Piotr i swoją wypowiedź podsumowuje w wersecie 11, jest to dziś Dzieje Apostolskie, rozdział 15, werset 11, nie czytam już całego kontekstu, musiałbym całą tą wypowiedź przeczytać. I on podsumowuje swoją wypowiedź w ten sposób. Wierzymy przecież, to mówi Piotr na tym spotkaniu, wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. To jest jak gdyby konkluzja całego jego wywodu. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa tak samo jak i oni. A więc i zarówno ci, którzy uwierzyli z narodu żydowskiego i ci, którzy uwierzyli z innych narodów, zbawieni są w ten sam sposób. Przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale kiedy apostoł Piotr pisze ten list, to od tego momentu, kiedy pierwszy raz spotkał się ze Zbawicielem, minęło 35 lat, a może nawet troszkę więcej. Wtedy był młodzieńcem, młodym człowiekiem, który zajmował się rybołówstwem, łowieniem ryb, miał może nawet swoją małą firmę, małe przedsiębiorstwo połownicze, łowienia ryb. I to spotkanie z Jezusem zmieniło jego życie. A teraz pisze drugi list Piotra, to jest absolutnie pożegnalny list tuż przed jego śmiercią. Więc mamy taki przedział 30-35 lat od momentu spotkania aż do momentu, w którym za chwilę ma się pożegnać z tym światem. I pisze do Kościoła, pisze do ludzi wierzących z takiej perspektywy i z takim doświadczeniem. Piotr, który przeżył niezwykłe 3 lata z Mistrzem, z Panem Jezusem. Myślę, że każdy z nas chciałby mieć taką okazję, taką możliwość, 3 lata z Mistrzem, 3 lata z Panem. Chociaż nie wiem, czy byśmy nie utyskiwali. Znając nas, naszą naturę, i może tutaj takie zdanie wtrącone powiem, zbyt często narzekamy. Naprawdę, bracia i siostry, zbyt często utyskujemy. Zbyt często sobie krzywdujemy. Apostoł Piotr 3 lata spędził z Mistrzem. Piotr, pisząc te słowa, myślę, że gdzieś w pamięci ma wylanie Ducha Świętego, które miało miejsce w Jerozolimie. Niezwykłe wydarzenie, zapowiadane przez proroków. A później to wylanie Ducha Świętego rozpoczęło jedno z największych duchowych przebudzeń, jakie miało miejsce na tej kuli ziemskiej. Piotr pamięta, jak podczas jego kazania, no, od takiego kazania nawraca się 3000 ludzi. A później do 3000 dołączają kolejne tysiące. Piotr to pamięta. Pamięta, jak Ewangelia w mocy Ducha Świętego opuściła Jerozolimę, dotarła do całej Judei, do Samarii. Piotr ma w swojej pamięci także to, jak Bóg poganom, narodom drzwi wiary otworzył. Jak do nich przez Piotra została zaniesiona Ewangelia. I też niezwykły cud, wylanie Ducha Świętego w domu Korneliusza, gdzie Piotr otworzył swoje usta i był zdumiony. Głosząc słowo, nagle słyszy, że Duch Święty zstępuje na ludzi i oni modlą się, wielbią Pana, przeżywają napełnienie Duchem Świętym. To wszystko Piotr pamięta. Ale Piotr też pamięta problemy w Kościele, pamięta podziały w zborach, pamięta grzech, który wdarł się do społeczności. Też o tym wie. Piotr, pisząc swój list, wie o fałszywych nauczycielach, wie o fałszywych prorokach, którzy przyszli i niszczyli dzieło pańskie. To jest jego doświadczenie. To 35-letnie doświadczenie podążania za Panem i Zbawicielem. I teraz w tym fragmencie, który przeczytałem, przez to, że on nie ma możliwości powiedzenia wszystkiego, mówi rzeczy absolutnie najważniejsze, ściska to, robi kompendium i mówi rzeczy absolutnie najważniejsze, podsumowuje, czym jest Ewangelia i czym jest tak naprawdę chrześcijańskie życie. I mówi to dla naszego dobra. Nie mówi tego dlatego, że ma potrzebę mówienia, tylko mówi to do Kościoła, żeby wzmocnić i ocalić Kościół. I Piotr wypowiada po pierwsze słowa na temat cudownego obdarowania, które otrzymaliśmy w Panu Jezusie Chrystusie. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. To jest Ewangelia łaski. Opowiedziana inaczej. Boska Jego moc obdarowała nas. Tu mamy tą Ewangelię, gdzie Bóg obdarowuje człowieka w Chrystusie Jezusie wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tu jest absolutnie w sposób pełny wyrażone to, co my dzisiaj wyrażamy właśnie taki w sposób ewangeliczny, zbawienie z łaski przez wiarę w Chrystusa. Piotr to opisał, opowiedział o tym, ale przedstawił to w sposób absolutnie jasny. Bóg nas obdarował wszystkim w Jezusie Chrystusie. I czy może mogę tak spojrzeć na swoje życie, czy ty możesz tak spojrzeć na swoje życie, że Bóg ci obdarował wszystkim w Jezusie Chrystusie, co jest tobie potrzebne do życia na tej ziemi i do życia takiego naprawdę na chwałę Bożą. Bracia i siostry, to jest coś, co my musimy nosić w naszym życiu. My nie możemy mówić, że w Chrystusie mamy ciągle braki, braki i braki. My musimy wierzyć w to, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy obdarowani wszystkim, co nam jest potrzebne do wiary naszej i do funkcjonowania na tej ziemi. Bo to jest to, co Bóg nam dał w Zbawicielu. Czy może dać nam coś więcej? Oczywiście może my mamy różnego rodzaju potrzeby i oczekiwania, ale Bóg tutaj mówi, że rzeczy najważniejsze, potrzebne do zbawienia, do życia, do osiągnięcia celu zostały nam darowane. Dalej, Piotr mówi, że przez Chrystusa darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Drogie, kosztowne i największe obietnice. Więc kolejne pytanie, jakie to są drogie i najkosztowniejsze obietnice i największe obietnice? Które obietnice sobie najbardziej cenimy? Które obietnice uważamy, że są najbardziej nam potrzebne i są dla nas największym błogosławieństwem na tej ziemi. Jest ich wiele. Możemy cytować, na pewno sobie cytujemy różnego rodzaju fragmenty Pisma Świętego, które zawierają te cudowne Boże obietnice i mówimy za psalmistą, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Mówimy za autorem listu do Hebrajczyków, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, mówi mój Bóg. Mówimy za apostołem Pawłem w liście do Filipian 4:13, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Mówimy za Łukaszem, który pisał dzieje apostolskie, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i dom twój. I wypowiadamy te obietnice, trzymamy się tych obietnic i wiele, wiele więcej obietnic wypowiadamy i mówimy, to są rzeczy tak cudowne, tak wielkie. Ale kiedy Piotr w tym fragmencie mówi o najdroższych obietnicach, to ma na myśli bardzo konkretne obietnice. On tutaj nie mówi o wszystkich obietnicach. On mówi o obietnicach, przez które stajemy się uczestnikami boskiej natury. O tych obietnicach mówi. Więc czy my cenimy sobie te obietnice, przez które stajemy się uczestnikami boskiej natury, a dzięki nim możemy uniknąć grzechu i skażenia? Na te obietnice zwraca uwagę Piotr. To podkreśla. A więc gdybym miał tutaj przytoczyć wam jakąś obietnicę z tej rubryki, czy z tego obszaru, to Ezechiel prorokował w ten sposób. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Czy cenimy sobie taką obietnicę? A później apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, odnosząc się w jakiś sposób do tego, co mówił Ezechiel, mówi w ten sposób. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dam im nowego ducha do ich wnętrza, dam nowe serce, zabiorę z nich serce kamienne, dam im serce mięsiste. A apostoł Paweł, odnosząc do tego, mówi, w Chrystusie Jezusie, kto jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Czy ta obietnica jest dla nas tą drogą i cenną obietnicą? Wiecie, te obietnice, o których mówi Piotr, dlatego mają taką wartość, bo one nas upodobnić mają do Pana Jezusa Chrystusa. te obietnice mają w ten sposób działać w naszym życiu, że mają nas upodabniać do naszego Zbawiciela. I to jest największa sprawa, jaką Bóg z nami czyni. To jest największa rzecz, jaką Bóg z nami czyni, że poprzez działanie Słowa, poprzez działanie Ducha, poprzez działanie swojej łaski, swojej mocy prowadzi nas do takiej przemiany, abyśmy się upodobnili do naszego Pana i Zbawiciela. A Pismo Święte mówi, że kiedy staniemy przed Nim, to jacy mamy być? Ujrzymy Go takim, jakim On jest i staniemy się do Niego podobni. To jest cel. Bóg ma Syna, Bożego Syna, Boży Syn, a później przez Niego, przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie, ci, którzy uwierzą, mają być na Jego obraz i podobieństwo. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I my kończymy ten fragment na tym i mówimy, że w każdej sprawie Bóg z nami współdziała. Czytajmy dalej. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodny pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych ich powołał. A których powołał, tych ich usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych ich uwielbił. A więc przede wszystkim Bóg współdziała z nami ku dobremu po to, żebyśmy byli przemienieni na obraz Tego, który nas stworzył i na obraz Tego, który za nas umarł. Przede wszystkim w tym kontekście to jest powiedziane. I to są te najdroższe, najkosztowniejsze, najcenniejsze obietnice, które zaczynają się od tego, że uwierzymy w naszym sercu, że Jezus umarł za nasze grzechy. Wyznamy te grzechy Bogu, poprosimy Go o przebaczenie. Duch Święty przychodzi, daje nam nowe życie, rodzi nas na nowo, stajemy się dziećmi Bożymi. I obietnica nowego człowieka, nowego stworzenia zaczyna nas działać. Bóg wypełnia nas Duchem Świętym, obietnica Ducha Świętego, który przynosi owoc Ducha Świętego do naszego życia i owoc Ducha Świętego upodabnia nas do Boga, działa w nas, następuje głęboka przemiana i owoc Ducha Świętego w nas się kształtuje. I Piotr mówi, to są najdroższe, najcenniejsze obietnice. Bo będziemy powoli zmierzać do tego miejsca, w którym staniemy i ujrzymy Go twarzą w twarz, jaki On jest. I my do tego miejsca zmierzamy, aby stanąć i ujrzeć Go twarzą w twarz. I to jest ta pierwsza część tego fragmentu, kiedy apostoł Piotr podkreśla, czym jest Ewangelia, czym jest obdarowanie, czym jest łaska, czym jest zbawienie. W sposób oczywisty to przedstawia. I dalej Piotr przechodzi jak gdyby do dalszej myśli, rozwija dalszą myśl i w kilku zdaniach chce nam powiedzieć, myślę, ważne rzeczy. Chce nam powiedzieć, jak powinniśmy żyć na tej ziemi, żeby drzwi do Królestwa Pana Jezusa Chrystusa nie tylko były otwarte, ale były szeroko otwarte. Nie tylko były otwarte, ale były szeroko otwarte. Chce nam powiedzieć, jak mamy funkcjonować tu na tej ziemi, aby idąc, zmierzając do tego celu, który Bóg przed nami postawił, abyśmy zmierzali w ten sposób, aby ten cel nam nie zniknął i gdzieś się nie zgubił. I tutaj pojawiają się pewne stwierdzenia, może dla nas, którzy jak gdyby bardzo mocno kładziemy nacisk na tą ewangeliczną stronę Pisma Świętego, ale też ważne stwierdzenia. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. Chcę się odnieść do tego wersetu. Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. To słowo uzupełniać w języku oryginalnym znaczy wyposażać, zaopatrywać. Dlatego waszą wiarę wyposażajcie lub waszą wiarę zaopatrujcie. Piotr nie mówi o tym, że wiara jest niewystarczająca. Nie o tym mówi. Piotr nie tą myśl tutaj rozwija, on tylko rozwija taką myśl, że wiara, która jest w nas, która połączyła nas ze Zbawicielem, która otworzyła nam drzwi do życia wiecznego, Piotr mówi, tę wiarę teraz wyposażaj. Wyposażaj. Uzupełniaj, wzmacniaj. I podaje kilka rzeczy, które stanowią o wartości i jakości chrześcijańskiego życia. Mówi: wiarę uzupełniaj czy wyposażaj w cnotę. Cnotę, tutaj to słowo oznacza świętość, czystość. Cnotę wyposażaj w poznanie. Później do tego wszystkiego dorzucaj powściągliwość. Później do tego wszystkiego dołóż wytrwałość. Później do tego wszystkiego dorzuć pobożność. Później wyposaż swoje życie w braterstwo. A na końcu to wszystko uzupełni miłością, agapę. A więc z jednej strony mamy to, co jest podstawą, fundamentem chrześcijańskiego życia, wiara, a na końcu Piotr podaje, czy mówi o tym, jak tę wiarę należy wyposażyć. I co to znaczy wyposażać swoją wiarę? Co znaczy wyposażać swoją wiarę? W tym tygodniu miałem okazję prowadzić Mercedesa. Pochwalę się. Znaczy w tym tygodniu, no już ten tydzień się kończy, to było w tamtym sobotę. Miałem okazję prowadzić Mercedesa. To był taki Mercedes, który miał zdecydowanie ponad 20 lat. Ale taki ogromny. Taki prawie, nie wiem, na pewno miał zdecydowanie ponad 20 lat. Więc na początku miałem trochę stres, ale siadłem, zapaliłem, ruszyłem i jechałem. Cieszyłem się, że jadę. Dobra, to 4 kilometry miałoby tylko być, czy 5, ale jechałem. Ale Mercedes. Taka wielka kolubryna, jak to można powiedzieć. Ale przez to, że już był wiekowy, zdecydowanie ponad 20 lat, to wiecie, wszystko tam chodziło tak, że trzeba było się naprawdę wytężać. Trzeba było się wytężać, żeby skręcić w lewo. Trzeba było się wytężać, żeby skręcić w prawo. Trzeba było się wytężać, żeby nacisnąć pedał hamulca. Trzeba było się wytężać, ale był to samochód? Sam chodził, jechał. Tak? Co decyduje o tym, że samochód jest samochodem? Powiedzcie mi, co decyduje o tym, że samochód jest samochodem? Jakie elementy decydują, że on jest samochodem? No musi mieć silnik, jakąś tam karoserię, żeby była. No i te elementy, które sprawią, że da się go prowadzić, czyli kierownicę, hamulce. No i jedzie. Jedzie. To powiedzcie, dlaczego wy nie kupujecie takich samochodów? Takich, które tylko jadą, tylko jeżdżą. Ale jak kupujemy samochód, to szukamy, żeby był jaki? Wyposażony. W jaki sposób wyposażony, żeby był? Nie tylko, żeby jechał, ale żeby jeszcze coś miał, żeby się nim dało normalnie jechać, spokojnie jechać. Nie jechać, aby tylko ledwo dojechać, ale żeby spokojnie się nim dało jechać. Wyposażony, szukamy, żeby miał wspomaganie kierownicy, to już jest standardem, wspomaganie hamulców, żeby miał inne elementy, które ułatwią nam jeżdżenie tym samochodem. A więc w życiu wiemy, co to znaczy wyposażenie. Potrafimy sobie to bardzo prosto wytłumaczyć, czym jest wyposażenie. A jak wyglądają wasze kuchnie i wasze domy? Powiedzcie mi, czy tam jest tylko zlew i kuchenka gazowa? Czy macie może coś więcej jeszcze? Czy zlew i kuchenka gazowa? Może dawniej to wystarczyło. Dawniej nawet wystarczyło klepisko, żeby ognisko zapalić. To wystarczyło w kuchni. To było kuchnia i pokój i sypialnia. I to był pokój dziecięcy i rodziców. A dzisiaj tak nie żyjemy. Dzisiaj wiemy, co znaczy wyposażyć. Potrafimy zrozumieć słowo wyposażyć swoje życie, wyposażyć swój dom, wyposażyć swój samochód. Wiemy, co to znaczy. Więc powinniśmy wiedzieć, co to znaczy wyposażyć wiarę. Powinniśmy rozumieć, do czego to jest potrzebne. Samochód wystarczy, żeby miał silnik i kierownicę i pedały, żeby jechał. To wystarczy, tak? Ale nie chcemy tak. Chcemy, bo wiemy, że jeżeli jest wyposażony, to będzie nam się lepiej funkcjonować, lepiej żyć. I apostoł Piotr, kiedy mówi o wierze, kiedy mówi o wyposażaniu wiary, mówi o rzeczach, które spowodują, że będziemy mieli szeroko otwarte drzwi. Nie tylko otwarte drzwi, ale szeroko otwarte drzwi. Spowoduje to, że wejście do Królestwa Bożego nie będzie dla nas takie, jak tylko przesmyk, mała furtka, ale te drzwi będą otwarte. Dlatego zwraca się do nas, zwraca się do wierzących i pamięta, mówi tak, wiara, ale dorzucajcie do tego kolejne rzeczy, bo to jest wyraz wzrostu, to jest sposób wzrastania, to jest sposób rozwijania się. I z tych wszystkich rzeczy tutaj, które Piotr wymienił, ja chcę wam zwrócić uwagę na jedno słowo, to jest rzecz, która znajduje się na końcu, w wersecie 7. Używa takie słowo, już jak powiedziałem, to jest przedostatnie słowo, w co ma być wiara wyposażona, używa słowo braterstwo. Braterstwo. To słowo braterstwo, to słowo Filadelfia oznacza miłość bratnia. A więc bracia, uwierzyliśmy, dzięki wierze i łasce Pana Jezusa mamy życie wieczne, mamy zbawienie i kiedy żyjemy, Piotr mówi, że nasza wiara ma być uzupełniana, wyposażana i mówi, że ma być wyposażana w Filadelfię, w miłość bratnią. Przypomnij sobie, jak pierwszy raz przyszedłeś do zboru. Co czułeś? Co czuje człowiek, który pierwszy raz przychodzi do zboru? Ale z takim pozytywnym nastawieniem. I kiedy spotyka braci i siostry, kiedy spotyka świętych, to myśli, to są święci. Spotyka świętych i mówi, to są święci. Pierwszy kontakt z Kościołem to jest zazwyczaj kontakt, w którym, przynajmniej tak było w moim przypadku, kiedy przychodziłem, to ja się czułem, ja się chyba nie jestem godny, żeby być pośród tych ludzi. To są tak święci ludzie. To jest pierwszy kontakt, oni są tak święci. Ja nie wiem, czy ja jestem godny, żeby z nimi być, żeby z nimi się w ogóle przywitać, żeby z nimi... Ale później zaraz szybko się oswoimy. Jaka jest druga odsłona? Jaka jest druga odsłona? Pierwsza odsłona... To są święci. Jaka jest druga odsłona? Oj, to są święci. Tak? Oj, to są święci. To jest druga odsłona. I druga odsłona jest urealnieniem tego naszego pierwszego obrazu. Urealnieniem. I nagle się okazuje, że ci święci mają swoje, no mają właśnie swoje jakieś nawyki, swoje przyzwyczajenia, swoje upodobania, mają swoje zdanie, mają swoje zachowania. Oj, to są święci. A później przychodzi trzecia osłona. Jaka będzie trzecia odsłona? Jak już troszeczkę jesteśmy w Kościele, to trzecia osłona może być taka, oj, ci święci. To może być trzecia odsłona. I my, którzy przez lata, i wy, którzy przez lata jesteście w Kościele, już wiecie, że nie ma co idealizować Kościoła. Nie ma co idealizować nas jako ludzi. Nie ma co idealizować naszych relacji. I wiemy, że to są kochani święci i też no święci, którzy potrafią czasami coś tak zrobić, że mamy chęć być pośród nieświętych. Tak, na przykład. I teraz na bazie tego możemy zrozumieć, co to jest Filadelfia. Po co jest Filadelfia? Bo miłość Filadelfia, miłość bratnia, miłość do brata, miłość do siostry jest po to, żebyśmy wytrwali w społeczności świętych i byli w społeczności świętych, nawet kiedy odkrywamy te rzeczy, które byśmy nie chcieli odkryć. Po to jest Filadelfia. Filadelfia łączy nas we wspólnocie, łączy nas w relacjach, nawet kiedy znamy swoje ograniczenia, znamy swoje słabości, znamy swoje przywary, znamy swoje słabe strony i słabe cechy charakteru. Nawet wtedy Filadelfia łączy nas i pozwala nam być razem. Filadelfia powoduje to, że człowiek tęskni za Kościołem, ale nie dlatego, że ten Kościół jest idealny. Tęskni za Kościołem nie z tego powodu, że jest to super społeczność. Ale tęskni za Kościołem dlatego, że Bóg włożył w jego serce miłość bratnią, która powoduje, że my chcemy być ze sobą. Filadelfia powoduje to, że mamy dla siebie cierpliwość wtedy, kiedy mielibyśmy ochotę coś zdecydowanie komuś wykrzyczeć. Filadelfia powoduje to, że chcemy być razem, kiedy mamy dobre chwile i Kościół ma dobre chwile i chcemy być razem, kiedy Kościół przechodzi trudne chwile. To powoduje Filadelfia. Filadelfia powoduje to, że człowiek chce być na nabożeństwie nie tylko po to, żeby się z Bogiem spotkać, chociaż to jest priorytet, ale chce być na nabożeństwie po to, żeby się także z innymi spotkać. To powoduje Filadelfia. Filadelfia powoduje to, że nie wiemy dlaczego, ale kochamy ich. Tak strasznie ich kochamy. To powoduje Filadelfia. I Filadelfia powoduje to, że człowiek będzie razem z tymi braćmi i siostrami, jak powiedziałem wcześniej, w bardzo różnych okolicznościach. Tak jak i my kiedyś podjęliśmy zobowiązanie, że poślubiam tę oto kobietę, a ty podjęłaś zobowiązanie, że poślubiasz tego oto mężczyznę i jesteś z nim, chociaż on jest z tobą chociaż tak samo. Dlaczego jest z tobą? Właśnie dlatego, że Bóg związał was przymierzem i włożył w twoje serce miłość, agapę, żebyś miłowała i była z tym mężczyzną. I Bóg złączył nas przymierzem z Bogiem, jesteśmy złączeni przymierzem i ze sobą jesteśmy złączeni przymierzem po to, żebyśmy dzięki Filadelfii byli ze sobą. W tych wszystkich sprawach, trudnościach, radościach, kłopotach i doświadczeniach. I na koniec krótko chcę wam powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, dlaczego trzeba być w Kościele. Dlaczego nawet wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, kiedy mamy jakieś problemy z relacjami, trzeba być w Kościele. Z czego to wynika? Po pierwsze, pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Przedstawia to Księga Objawienia, rozdziały drugi i rozdziały trzeci. W Księdze Objawienia mamy przedstawione 7 zborów, 7 kościołów. Gdybyśmy spojrzeli na te kościoły i przeanalizowali ich stan duchowy, to to jest taka przepaść. Od zboru Filadelfii do zboru w Sardes. Od zboru, który jest pochwalony, do zboru, który jest powiedziane, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Taka przepaść. Ale jaka jest cecha wspólna tych wszystkich 7 zborów? Bóg do nich mówi. Bóg do nich mówi. I Kościół, ta wspólnota, ta relacja nasza jest tak przez Boga umiłowana, tak przez Boga wybrana, że Bóg postanowił, że będzie tutaj mówił do ludzi. I nawet nie do końca to zależy od pewnego poziomu stanu duchowego. Może wtedy mówić więcej lub mniej, ale tak Bóg postanowił, że Kościół jest tym miejscem, gdzie Bóg będzie przemawiał. I każdy z nas ze swojego doświadczenia może to powiedzieć, że przez te wszystkie lata, kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy jesteśmy Kościołem, kiedy jesteśmy wspólnotą, to Bóg przez te wszystkie lata mówił do nas właśnie tutaj, w tym miejscu. A ja chcę powiedzieć to, że chyba za każdym razem, kiedy jestem w zgromadzeniu, to coś od Boga odbieram. Coś, co ma znaczenie dla mojego życia. Coś, o czym mogę później jeszcze przez chwilę porozmyślać. Bracia i siostry, i Bóg postanowił, że będzie mówił do społeczności wierzących, będzie mówił do Kościoła. Dlatego Filadelfia jest tak ważna, bo my przez Filadelfię jesteśmy ze sobą i Bóg może do nas przemawiać. Druga rzecz. Dlaczego jest tak bardzo ważne bycie pośród wierzących? Dlaczego jest tak bardzo ważne bycie w tej relacji z ludźmi wierzącymi? 1 Tesaloniczan 5:14. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Napominajcie, pocieszajcie, podtrzymujcie. Człowiek, który się wyizolowuje, odsuwa od Kościoła, traci tę możliwość, aby w ten sposób jedni na drugich oddziaływali. Te rzeczy, napominanie, pocieszanie, podtrzymywanie, to są dary łaski. To są pewne charyzmaty, które funkcjonują w ramach wspólnoty. I w ramach wspólnoty my możemy jedni drugich tym ubłogosławić. Możemy ubłogosławić podtrzymywaniem, pocieszaniem i możemy ubłogosławić napominaniem. To słowo napominać tam oznacza równać w szeregu. Ono jest z wojskowości użyte. Stoi szereg i ktoś przed szereg wyszedł przed szereg albo do tyłu się wycofał. Nie stoi w szeregu. I to słowo oznacza wpychać do szeregu. A my nie lubimy, wiecie, żeby wszystko było tak samo. A to słowo to oznacza wpychać do szeregu. Jak dzieci, gdy stoją, nie wiem, na jakiejś zbiórce, stoją w szeregu, nie wiem, czy zauważyliście to, i jakieś dzieci są o krok z przodu, to co się dzieje? Inne łapią i co robią? Wciągają lub... Dzieci mają to w sobie, często w ten sposób reagują, wciągają jedne drugi, żeby ktoś się nie wychylał. I Bóg mówi o tym, że Kościół jest tym miejscem, gdzie poprzez Filadelfię, poprzez miłość bratnią, kiedy jesteśmy ze sobą, możemy równać się nawzajem, czyli równać do szeregu, możemy się napominać, możemy się pocieszać i możemy się podtrzymywać. I to się realizuje. Ale jeżeli braknie Filadelfii, to uciekniesz. Uciekniesz po prostu. Nie będziesz chciał. Nie będziesz chciał się poddać temu. Nie będziesz chciał w tym chodzić. Nie będziesz chciał sam podtrzymywać, sam pocieszać i nie będziesz chciał, żeby ktoś ciebie, nie wiem, korygował, czy napominał, czy podnosił i pocieszał. Bo to jest możliwe do realizacji tylko wtedy, kiedy jest miłość bratnia. I trzecia rzecz, na którą chcę też zwrócić uwagę, taki fragment z Ewangelii, taka scena, można powiedzieć, specyficzna scena, kiedy Pan Jezus uzdrawia ludzi, kiedy modli się o nich, że oto grupa ludzi przynosi sparaliżowanego. I czytamy, że przynieśli sparaliżowanego, rozebrali dach, spuścili tego sparaliżowanego przed Pana Jezusa i Pan Jezus i Ewangelia taką relację zdaje. To jest Mateusza 9, rozdział, werset 2. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Dziwne stwierdzenie, ujrzał wiarę ich. Ujrzał wiarę ich i zwrócił się indywidualnie do człowieka. Ujrzał ich wiarę wszystkich, to znaczy ten sparaliżowany też musiał mieć wiarę. Nie tylko ci, którzy go nieśli, ale ten sparaliżowany też. Ale Pan Jezus ujrzał ich wiarę. I my jesteśmy indywidualnie, Bóg, mamy indywidualną relację z Bogiem. Ale chcę, żebyśmy zobaczyli też jeszcze jedną rzecz. Ale kiedy jesteśmy razem, to się liczy wiara ich. Pan Jezus nie mógł uczynić gdzieś cudu. Z jakiego powodu? Z powodu ich niewiary. Rejon był skażony niewiarą. Rejon cały. Ich niewiara spowodowała to, że Jezus nic nie mógł tam uczynić. A kiedy jesteśmy tutaj, to Jezus widzi wiarę ich. Bracia i siostry, może o tym nie myślimy, ale teraz, kiedy Jezus patrzy na nas, to patrzy jak na oblubienicę. To patrzy jak na Kościół, który jest Jego. I kiedy my stajemy przed Panem i każdy z nas indywidualnie staje przed Panem, kiedy zaczynamy się modlić o jakąś sprawę, to się liczy wiara ich. To się liczy wiara nasza wspólna. I jedni są wyżej, drudzy są niżej. I ci, którzy są wyżej, ciągną tych, którzy są niżej. My nawzajem zasilamy się, a obraz ciała, co oznacza obraz ciała? Czy obraz ciała nie oznacza, że istnieje jakieś współdziałanie? Że istnieje jakieś wzajemne się zasilanie, że istnieje jakieś wzajemne połączenie. Tym właśnie jest Kościół. W Kościele łączymy się w ciele Chrystusa. Stajemy się oblubienicą, jedną oblubienicą i Jezus patrzy na nas całościowo. I indywidualnie, i całościowo. Dlatego i będąc tutaj, my łączymy naszą wiarę. w modlitwach, łączymy nasze uwielbienie, naszą chwałę i to wszystko zanosimy przed naszego Pana i Zbawiciela, przed naszego Boga. Dlatego, kiedy masz już kompletnie dość i kiedy już przebierasz ledwo nogami, to przyjdź do zboru. Że dasz radę jeszcze, to przyjdź do zboru. Bo tu połączy się nasza wiara. Bo tu połączy się nasze uwielbienie. Bo tu połączy się nasze dziękczynienie. Bo tu Pan zobaczy wiarę ich. I przez to może nas jako całość błogosławić. Filadelfia sprawia, że pomimo trzeciej odsłony, o czwartej nie wspomnę, nie wiem jaka jest czwarta odsłona Kościoła. A może powiem tak, czwarta odsłona Kościoła to jest odsłona z objawienia Jana. To jest odsłona przepięknej niewiasty, kobiety ubranej w śniący biały bisior. Może to jest ta ostatnia odsłona, najpiękniejsza, najpełniejsza. I żeby tą ostatnią odsłonę mieć, aby ją zobaczyć, aby w niej uczestniczyć, to potrzebujesz przejść te poprzednie. Nawet kiedy wydaje ci się, że ci już jest trudno trwać w relacji. I na zakończenie. Zbawienie mamy przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa na podstawie wiary w Niego. W ten sposób mamy otwarte drzwi do Królestwa Bożego. Piotr dla naszego dobra mówi, że jeżeli chcemy mieć szeroko otwarte drzwi, jeżeli chcemy w tej naszej drodze poruszać się dobrze, poruszać się sprawnie, to naszą wiarę powinniśmy wyposażać. Wyposażona wiara otwiera człowiekowi szeroko drzwi. Jednym z elementów wyposażenia wiary jest Filadelfia, jest miłość bratnia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali z Bogiem. Stajemy przed Nim, dziękujemy Mu za dar życia wiecznego, za dar zbawienia. Za chwileczkę będziemy obchodzić Jego śmierć, zmartwychwstanie. Ale porozmawiaj dzisiaj, jak się czujesz pośród braci, jak się czujesz z siostrami, jak się czujesz w kościele. Jak się czujesz tutaj? Czy jak pójdziesz do domu, to będziesz mówił, szkoda, że już niedziela się kończy, ale nie dlatego, że w poniedziałek trzeba iść do pracy, tylko cały tydzień muszę czekać na spotkanie, na nabożeństwo. No nie cały tydzień, jest tydzień modlitwy, to jest środowy jeszcze, ale niektórzy z nas cały tydzień czekają, bo niektórzy czekają miesiąc. Spotkamy się za miesiąc z niektórymi. Tak sobie żartuję, nie? Już mogę. No ale tak jest. Porozmawiajmy o Filadelfii. Zapraszam was do tego, żebyśmy się pomodlili.